Witam Państwa serdecznie z lotniska w Gdańsku. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, program Nie Tylko Metropolia. Będziemy dzisiaj dyskutowali nieprzypadkowo o transporcie, o tym, jak spokojnie i bezpiecznie poruszać się po okolicach Trójmiasta i szczególnie po północnej części naszego regionu. A w naszym studio Paweł Rydzyński, ekspert rynku transportowego, Michał Pasieczny, burmistrz Rumi i Marek Świeczkowski z klastra transportowo-logistycznego. Witam Panów serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim jednak przejdziemy do kwestii transportowo-merytorycznych, pytamy samorządowców, których mamy przyjemność gościć w Radiu Gdańsk, o pomysł ograniczenia kadencyjności w samorządach, więc Michał Pasieczny nie uniknie odpowiedzi na to pytanie. Dodam tylko, że Michał Pasieczny jest pierwszą kadencję burmistrzem Rumi, więc gdyby weszły ograniczenia, one bezpośrednio w samego burmistrza Rumi nie uderzą. Panie Michale, dobry pomysł ma swoje pozytywne strony, czy jest pan przeciwnikiem?
Jestem zwolennikiem kadencyjności, natomiast wydłużonej kadencji 5- lub 6-letniej, z tego względu, że prezydenci, burmistrzowie, wójtowie na pewno muszą się nauczyć swojej pracy. Oprócz tego są w stanie wtedy na spokojnie znacznie więcej pracować. Nie ma kosztów kampanii wyborczej takich częstych i byłoby z całą pewnością to lepsze. Natomiast jeśli chodzi o okręgi jednomandatowe, no to absolutnie bym nie likwidował ich w małych miastach ani wsiach na rzecz list partyjnych, bo wiem, że też tutaj o tym pewnie byśmy porozmawiali.
Czyli tu jest opinia generalnie przychylna. Tu opinie wśród samorządowców generalnie są podzielone. Natomiast wracamy do podstawowego tematu dzisiejszego wydania Nie Tylko Metropolii, czyli jak poruszać się po północnej części naszego regionu. No i zacznę od takiej niepokojącej prognozy. Jest taki system, który nazywa się SISKOM, Generalny Pomiar Ruchu. Jak spojrzymy na prognozę do roku 2020, to największy przyrost na drogach liczby samochodów, pojazdów, które mogą się poruszać, no dotyczy aglomeracji trójmiejskiej, otoczenia tej aglomeracji i właśnie w kierunku północnym, czyli Rumia, Hel, w tamtą stronę. Panowie, czy my już czujemy, że coraz trudniej jeździ się po okolicach Trójmiasta?
W Rumi na pewno czujemy to i między innymi po to chcemy wybudować między innymi węzeł integracyjny w Rumi-Janowie, aby umożliwić naszym mieszkańcom przesiadanie się do szybkiej kolei miejskiej, stworzyć bardziej efektywny i racjonalny system komunikacji autobusowej, aby osoby mogły dojeżdżać, oraz dużą liczbę miejsc parkingowych. Także my o tym wiemy, zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej ludzi zaczyna mieszkać w Rumi, Redzie, Wejherowie czy w okolicach, czy też w powiecie puckim.
Tak zwanym małym Trójmieście Kaszubskim, tak?
Tak jest też, ale i również powiat pucki, który też dynamicznie się rozbudowuje i ten ruch będzie przez Rumię coraz większy.
To tutaj ja mam pytanie do Pawła Rydzyńskiego, ekspert rynku transportowego, ale mam też to samo pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 603-060-606. Pojawiają się takie pomysły, żeby drastycznie ograniczyć możliwość poruszania się na przykład latem po Półwyspie Helskim. Czy zamknięcie Półwyspu dla ruchu turystycznego poprawiłoby sytuację transportową, no powiedzmy od maja do października?
Czy ja, panie redaktorze, mogę rozpocząć od ogólnej opinii na temat problematyki w ruchu drogowym?
Absolutnie tak, o ile nie ucieknie pan od odpowiedzi na pytanie
postaram się krótko. Ja co prawda należę do coraz mniejszej grupy Polaków, która nie ma problemów z poruszaniem się po drogach, gdyż nie posiadam samochodu w dalszym ciągu i poruszam się wyłącznie transportem publicznym. Natomiast oczywiście zajmując się zawodowo transportem, nie tylko publicznym, no obserwuję statystyki. W tym momencie liczba samochodów w Polsce przekroczyła 21 milionów. Według informacji znaczna część tych samochodów w dalszym ciągu nie ma zarejestrowanego OC, czyli są to samochody kupione, ale nie użytkowane. Szacuje się, że w ruchu samochodów jest około 16 milionów w tym momencie. Prognozy zakładają, że w najbliższych kilkunastu latach liczba samochodów osiągnie około 23-24 milionów i to będzie liczba graniczna. Aczkolwiek ja się spotkałem osobiście też z prognozami zakładającymi, że około 2030 roku może być nawet 30 milionów samochodów osobowych w Polsce, czyli no jeden samochód na jednego dorosłego Polaka. Ani polskie miasta, aglomeracje, ani także drogi poza aglomeracjami, a już omawiana, przechodząc do pana pytania, droga na Hel prowadząca do Władysławowa, do Pucka i na Półwysep Helski, nie wytrzymają takiego natłoku. I teraz przechodząc konkretnie do pana pytania, czy w jakiś sposób dążyć do ograniczenia ruchu samochodów na Półwyspie Helskim. To jest z jednej strony pomysł niezwykle, nazwijmy to, kuszący, biorąc pod uwagę to, co się dzieje. Każdy, kto przyjeżdża na Półwysep Helski czy do Władysławowa w sezonie wakacyjnym, nawet niekoniecznie samochodem, tylko właśnie pociągiem na przykład, czy autobusem, no ale widzi, co się dzieje. Widzi, jakie są problemy z parkowaniem, widzi, jakie są problemy z przejściem przez jezdnię, jak to jest niebezpieczne. No i oczywiście z jednej strony jest to niezwykle kuszące, żeby zacząć się nad tym zastanawiać. Natomiast polityk, który próbowałby podjąć taką decyzję, no oczywiście naraża się na
ogromną krytykę.
Delikatnie mówiąc.
Ja przypomnę, rozmawiamy na lotnisku w Gdańsku o problemach transportowych w ramach programu Nie Tylko Metropolia. W naszym studio, no może nie plenerowym, ale przenośnym, Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, Paweł Rydzyński, ekspert rynku transportowego i Marek Świeczkowski z klastra logistyczno-transportowego. A my do dyskusji wrócimy za półtorej minuty. Wracamy do dyskusji na temat problemów transportowych Pomorza. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk na gdańskim lotnisku Marek Świeczkowski, Michał Pasieczny i Paweł Rydzyński. Panie burmistrzu, z punktu widzenia miasta, no przepraszam za określenie, przelotowego, takiego jak Rumia, czy państwo jesteście w stanie coś zrobić, żeby te ogromne potoki pojazdów, o których przed chwilą mówił Paweł Rydzyński, sprawniej przepuszczać? Czy tak naprawdę infrastrukturalnie zbliżamy się do jakiejś granicy wydolności?
Rumia już w godzinach szczytu na dzień dzisiejszy jest dosyć mocno obłożona samochodami. Wiemy, kiedy wyjeżdżamy do pracy, do rdzenia metropolii i kiedy wracamy. My wykonujemy na przykład ronda teraz podwójne z takimi bypassami dodatkowymi. Kolejne rondo w tym roku będziemy budowali w Rumi Janowo. Węzły integracyjne, które mają powstać i pozwalać się ludziom przesiadać. I między innymi tunel też powstanie, dzięki czemu też nasi mieszkańcy, na przykład Janowa, nie będą musieli dookoła miasta jeździć, zjeżdżając z obwodnicy. Także takie rzeczy przy pomocy środków unijnych robimy. Natomiast dla nas kluczową inwestycją jest budowa obwodnicy północnej, która miałaby połączyć obwodnicę Trójmiasta, koniec obwodnicy z Gdyni-Chyloni, aż z drogą na Puck wylatującą z Redy czy na Wejherowo.
Czyli rozwiązać część tych problemów związanych z turystyką i ruchem turystycznym.
To jest nie tylko turystyka, ponieważ wzdłuż tej drogi mamy ponad 500 hektarów, nawet więcej, bo jeszcze powiecie Puckim, terenów przemysłowo-usługowych, które czekają w zasadzie na skomunikowanie. To są ogromne wpływy z podatków od nieruchomości, gigantyczna ilość miejsc pracy. Ja w zasadzie nie rozumiem decyzji tutaj politycznych, centralnych, że ta obwodnica w dalszym ciągu czeka.
Marek Świeczkowski z klastra transportowo-logistycznego jest znany jako, nie boję się tego słowa, fanatyk czy wielki miłośnik promów elektrycznych i ma taką wizję, że być może odciążeniem czy alternatywą dla ruchu samochodowego byłyby promy, uwaga, elektryczne, łączące Trójmiasto z Helem, z całym Półwyspem Helskim. Na ile to jest realna perspektywa, bo to jest nowoczesna technologia, czysta, ale bardzo droga.
Tak, proszę państwa, nasz klaster jako organizacja proponuje wdrożenie innowacji na miarę światową i naszym zdaniem wprowadzenie mobilności elektrycznej, której częścią są promy elektryczne, pozwoliłoby w znacznym stopniu odciążyć zakorkowane ulice i szczególnie w okresie wakacyjnym spowodować, że część potoków pasażerów, część potoków turystów, a także część potoków towarów, które muszą być dostarczane na Hel, byłaby transportowana drogą morską. Jest tutaj odcinek na trasie Gdańsk-Gdynia-Sopot do Helu. I tam mógłby funkcjonować prom elektryczny, który na zasadzie połączenia wahadłowego, na zasadzie tramwaju wodnego transportowałby pasażerów, transportowałby samochody, transportowałby rowerzystów, turystów i mieszkańców. Myślę, że można by to zrobić na wzór promu, który w tej chwili już pływa, prom elektryczny, wożąc pasażerów przez norweski fiord miejscowości Lavik i Opedal. On funkcjonuje już 2 lata i ma bardzo dobre wyniki ekonomiczne i oczywiście jest ściśle ekologiczny.
Panie Marku, a rząd wielkości inwestycji, oczywiście nie chodzi o dokładną kwotę, bo wiemy, że to jesteśmy na etapie projektów, natomiast ile taki prom by kosztował?
Wycenę promu trudno oszacować w chwili obecnej. Możemy to zrobić na zasadzie badań nad istniejącą jednostką norweską, którą notabene wyprodukowały polskie firmy, zaprojektowały polskie firmy. Polska stocznia wybudowała aluminiowy kadłub. Także prace kosztorysowe, które prowadzimy, wstępne prace kosztorysowe, mówią, że taki kosztorys może się zmieścić w cenach około kilkudziesięciu milionów złotych, ale myślę, że pierwszy prom prototypowy będzie droższy.
Tak,
natomiast następne jednostki, które myślę, że powinny być częścią systemu, ponieważ ten system promowy jest to nie tylko jednostka pływająca, ta jednostka, która pływa w tej chwili w Norwegii, a została okrzyknięta, ma tytuł statku roku na wystawie w Hamburgu, ma 80 metrów długości, przewozi 360 pasażerów i 100 samochodów osobowych. Może przewozić również ciężarówki i inne towary i ta jednostka może być wyszacowana w tej chwili na około kilkadziesiąt milionów złotych, ale myślę, że ta późniejsza produkcja może te koszty obniżyć.
Postawiliśmy takie dość prowokacyjne pytanie, czy zamykać wjazd na Półwysep Helski turystom. Państwo piszecie, nie do końca wszystko nadaje się do zacytowania, przykro mi z tego powodu. Natomiast generalne przesłanie jest takie, żeby zapewnić dostęp do miejsc, w których się mieszka i w których się pracuje, mieszkańcom, którzy od zawsze są z tych okolic. Natomiast teraz pytanie do Pawła Rydzyńskiego. Marek Świeczkowski jako tu zwolennik promu elektrycznego, ekologiczne rozwiązanie. Natomiast Paweł Rydzyński, ekspert rynku transportowego, znany jest również z zamiłowania czy z promowania rozwiązań transportu kolejowego. Prom elektryczny, więcej postawić na kolej czy iść obydwoma tymi torami?
Iść zdecydowanie obydwoma torami, ale jednak tym torem kolejowym pojechać w pierwszej kolejności. Pomysł uruchomienia, wzbudowania i uruchomienia, nazwijmy to, jakiejś linii komunikacyjnej obsługiwanej przez promy elektryczne jest niezwykle kuszący i jeżeli pojawią się głosy, a z pewnością się takie pojawią, że to jest jakaś fanaberia, to ja ustawię się w pierwszym szeregu osób protestujących przeciwko takim głosom.
To znaczy będzie pan Paweł bronił promu i
tak,
tego, żeby
tak, ale od razu w tym samym zdaniu po przecinku powiem, że w drugiej kolejności po transporcie kolejowym. Ja rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, jestem gorącym zwolennikiem transportu kolejowego i od jakiegoś czasu, także poprzez serię artykułów publikowanych w prasie branżowej i w mediach lokalnych na Pomorzu, prowadzę pewnego rodzaju krucjatę na rzecz zwiększenia roli linii kolejowej prowadzącej na Hel. Linii kolejowej numer 213 Reda Puck Władysławowo Hel. W tym momencie absolutnie kluczową kwestią, nie tylko z punktu widzenia 2, 3, czy 4 miesięcy sezonu wakacyjnego, ale całorocznego ruchu dowozów do pracy i szkoły w Trójmieście, jest kwestia po pierwsze budowy nowych stacji, czyli nowych mijanek, miejsc, w którym pociągi na jednotorowej, co trzeba pamiętać, to jest kluczowy problem tej linii.
Czy możemy wskazać jakieś miejsca szczególnie ważne z punktu widzenia budowy tych mijanek na drodze?
Kluczową sprawą jest to, że na tej linii w tym momencie mijanki są rozłożone nierównomiernie. Na przykład pomiędzy stacjami w Kuźnicy i w Jastarni jest bardzo nieduża odległość, a pomiędzy stacjami Kuźnica i stacją Władysławowo jest bodajże 14 kilometrów, co biorąc pod uwagę bardzo duży ruch pociągów w sezonie, powoduje problem z układaniem rozkładu jazdy, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której na Półwysep Helski wjeżdża na przykład spóźniony pociąg dalekobieżny, to on metodą efektu domina opóźnia kilka kolejnych pociągów. I absolutny normą jest, że pociągi także te kursujące w krótkiej relacji Gdynia-Hel czy Gdynia-Władysławowo są w sezonie poopóźniane po 30-40 minut, bo się po prostu tego nie da. Krótko mówiąc, problemem jest, nie problem, tylko wyzwaniem jest to, żeby mijanek po pierwsze było więcej, a po drugie one były rozłożone równomiernie, tak jak, i to warto podkreślić, linia przechodząca też chociażby przez Rumię, czyli linia łącząca Gdańsk ze Szczecinem, ona na zachód od Wejherowa jest linią jednotorową. Oczywiście w tej chwili jest koncepcja budowy drugiego toru do Słupska generalnie słuszna, natomiast trzeba podkreślić, że zwłaszcza, to jest zwłaszcza interesujący odcinek między Wejherowem i Lęborkiem, gdzie jest bardzo duży ruch pociągów, SKM-ki w godzinach szczytu kursują z częstotliwością powyżej pół godziny, a pomimo tego nie ma tam żadnych problemów z konstrukcją rozkładu jazdy i pociągi jeżdżą w czasie. Dlaczego?
Do tego tematu wrócimy już za kilka minut. Ja tylko przypomnę dzisiaj nie tylko Metropolia na lotnisku w Gdańsku w naszym przenośnym studio, a goszczą w nim Paweł Rydzyński, Michał Pasieczny i Marek Świeczkowski. Do dyskusji wracamy za kilka minut. Wracamy do dyskusji o problemach transportowych północnej części naszego regionu. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk na lotnisku gościmy Michała Pasiecznego, burmistrza Rumi, Marka Świeczkowskiego z klastra logistyczno-transportowego i Pawła Rydzyńskiego, eksperta rynku transportowego. Jeżeli rozmawiamy o Helu, o Półwyspie Helskim, przypomnę, czekamy na Państwa SMS-y, czy można i powinno się ograniczyć ruch na Półwyspie Helskim. Czekamy na te SMS-y pod numerem 603-0606-06. Ale pytanie do ekspertów. Nam się kłopoty transportowe Półwyspu kojarzą przede wszystkim z okresem wakacyjnym, z długim weekendem, czy takimi innymi momentami turystycznymi. Natomiast tam duże transporty ładunków, potoki pasażerów jednak są przez cały rok. A przypomnijmy, ta linia nie jest zelektryfikowana. Czy to też ma wpływ na jej wydajność i sposób eksploatacji?
Znaczy, sprostuję, akurat transporty ładunków na linii helskiej praktycznie zerowe. Więc to akurat nie jest problemem, natomiast oczywiście brak elektryfikacji to jest jakby kontynuacja wątku z pierwszej części naszej dyskusji, bo z jednej strony kwestia budowy nowych mijanek, czyli poprawy rozkładu jazdy, łatwości w jego konstruowaniu i zniwelowania opóźnień, to jest jedna sprawa, natomiast elektryfikacja całego połączenia na Hel w mojej ocenie jest również niezwykle kluczowa. Ja tutaj za każdym razem, kiedy wypowiadam się na ten temat, podaję modelowy, moim zdaniem, przykład miasta, jakim jest Wejherowo. Moim zdaniem Wejherowo nie byłoby dziś w tym momencie, gdzie jest, czyli nie miałoby wyższej uczelni, nie miałoby filharmonii, nie miałoby dobrze rozwiniętego rynku usług, także usług wyższego rzędu i nie byłoby naprawdę całkiem fajnie rozwijającym się miastem, gdyby nie miało SKM-ki. Proszę sobie oczami wyobraźni spojrzeć na Wejherowo, z którego nie można co 15 minut w godzinach szczytu, a co pół godziny przez cały dzień dojechać do Gdyni, do Gdańska szybko, komfortowo, w miarę komfortowo, bo już w tym momencie się to poprawia.
I nie najdrożej.
I teraz proszę to przełożyć na przykład na Puck, który jest w identycznej odległości od Trójmiasta jak Wejherowo, a posiada połączenie poza sezonem co 2 godziny szynobusem, i to dojeżdżającym tylko do Gdyni. Właśnie dlatego, że nie ma elektryfikacji. Właśnie dlatego, że nie można uruchomić dużej liczby bezpośrednich pociągów z Gdańska i Gdyni na Hel.
Absolutnie należy się zgodzić z panem, że dostępność komunikacyjna miast powoduje ich rozwój. Ale moim zdaniem ważne są również koszty przejazdu. I tu muszę powiedzieć, że koszty, które proponuje klaster związane z mobilnością elektryczną, są wedle badań norweskich na przykładzie promu elektrycznego około 5 razy mniejsze koszty eksploatacyjne niż standardowy, konwencjonalny połączenie promowe promem z napędem na silniki diesla. I wydaje się, że również w kolejnictwie i w przewozach kolejowych można, a nawet należy wprowadzić rozwiązania elektryfikacji połączeń. Mówię oczywiście o beztrakcyjnych połączeniach. Takie prace prowadzi się już w Anglii i my również jako klaster proponujemy, aby powiększyć system transportu opartego o mobilność elektryczną, o lokomotywy z napędem elektrycznym beztrakcyjne. Myślę, że doskonałym przykładem tego jest wprowadzanie przez miasto Gdynia trolejbusów, które mogą w tej chwili zjechać z trakcji i być...
Około 20 kilometrów w zasięgu, tak?
20 kilometrów, więc to są autobusy elektryczne, to jest też transport w systemie mobilnej elektryczności i myślę, że jeżeli państwo są użytkownikami również rowerów, to należy też zachęcać do korzystania z rowerów, ale wspomnieć należy o rowerach elektrycznych, które również mogą być częścią naszego systemu i oczami wyobraźni widzę, jak promem elektrycznym poruszają się rowerzyści elektryczni, którzy również korzystają z samochodów elektrycznych. To może jest również
pytanie, na ile to jest futurystyczna wizja? Państwo przysyłacie bardzo dużo SMS-ów, włączając się w dyskusję na temat elektryfikacji, ewentualnie ruchu morskiego na Hel. Mamy taki sygnał, że tak, można taki prom uruchomić, ale nie zabierajcie tam samochodów, bo tak naprawdę wszystko będzie po staremu. Natomiast pan Darek napisał, że jednak porównywanie z promem, który jest w Norwegii, jest dość takie karkołomne, dlatego że tam ruch jest przez cały rok, bo nie ma innej drogi, a na Hel jest inna metoda dojazdu, więc tak naprawdę w naszym przypadku ten prom mógłby się nie do końca sprawdzić. A pan Piotr pisze o czym mówiliśmy już na antenie Radia Gdańska, co rzeczywiście boli. Na Helu mamy w tej chwili absurd, że na zmodernizowanej linii kolejowej ograniczono ruch pociągów, zastępując je autobusami, czyli tego efektu ekologicznego nie ma. Mamy też jeszcze jednego SMS-a i to pytanie do burmistrza Pasiecznego. Co z trasą lęborską, która by zabrała 50% pojazdów z Rumi? Dziś w Rumi jest bowiem dramatycznie. Czy rzeczywiście czekacie na tą trasę lęborską?
Trasa lęborska, no wszyscy chyba wiemy, tak? Jest w rękach tutaj rządowych, ministerialnych. Także my kibicujemy każdemu rozwiązaniu komunikacyjnemu, które nowe się pojawia, no bo sami tutaj już słyszeliśmy, jaki wzrost ilości samochodów nas czeka. Także każde rozwiązanie komunikacyjne, czy drogowe, kolejowe, czy morskie, będzie na pewno bardzo pożyteczne.
Tu pytanie teraz do Pawła Rydzyńskiego. Mamy rzeczywiście problem na tym Helu, gdzie mamy były inwestycje infrastrukturalne, część połączeń przy nowych została zastąpiona tradycyjnymi autobusami. Podobną sytuację mamy na odcinku Kościerzyna-Chojnice. Z czego to się bierze? Czy tak naprawdę te względy ekologiczne nie powinny jednak przemawiać mocniej za promowaniem tego transportu szynowego?
Nie potępiałbym aż tak bardzo w czambu, gdyż w przypadku akurat połączenia na Hel, no jest to do pewnego stopnia rozwiązanie tymczasowe, gdyż to zastąpienie niektórych, bo nie wszystkich, pociągów na odcinku Władysławowo-Hel...
Tam bodaj cztery połączenia są, z tego co pamiętam.
Połowa, mniej więcej z tego... Sytuacja jest taka, że łącznie zwiększono liczbę kursów na Hel obsługiwanych przez spółkę Przewozy Regionalne, ale część z nich na odcinku z Władysławowa do Helu jest obsługiwana zastępczym autobusem drogowym, czyli jest z jednej strony lepiej, z drugiej strony trochę gorzej. Oczywiście jest to pewnego rodzaju dyskomfort dla pasażerów, natomiast no, po pierwsze to jest tylko na okres poza sezonem. Oczywiście w sezonie będzie wszystko obsługiwane pociągami, no bo nie dałoby się tego obsłużyć transportem drogowym. Oczywiście, no wiadomo, problemem są pieniądze, tak? Akurat na odcinku Gdynia-Kościerzyna to też warto przepraszam, nie Gdynia-Kościerzyna, tylko Kościerzyna-Chojnice, gdzie rzeczywiście część połączeń zastąpiono autobusami drogowymi. Tam też zastąpienie części pociągów autobusami drogowymi nastąpiło równolegle ze zwiększeniem łącznej liczby kursów. Więc też jest coś za coś.
Czyli wzrasta dostępność transportowa dzięki tym połączeniom autobusowym.
Ja jeszcze, jeżeli pan redaktor pozwoli, powrócę do jednego z SMS-ów, który był przeczytany, czyli nie zabierajcie możliwości wjazdu samochodów na Hel. Drodzy państwo, zawsze jest, można dążyć. Oczywiście to są problemy polityczne, problemy prawne, no to jest bardzo poważna sprawa, ale jeżeli zaczniemy o tym dyskutować i zaczniemy szukać modelowego rozwiązania, to zawsze można szukać rozwiązania pośredniego. Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, musi pozostać dostęp dla mieszkańców. To jest w ogóle sprawa nie budząca żadnych dyskusji, nie ma prawa budzić żadnej dyskusji. Natomiast co z licznymi turystami, osobami z głębi Polski? Zawsze istnieje możliwość rozwiązania pośredniego. Takie rozwiązania funkcjonują w kilku miastach w Europie Zachodniej, które ograniczają wjazd samochodów do centrum. Znaczy, ograniczenia wjazdu samochodów do centrum funkcjonuje w różnych miastach, natomiast też różny jest to sposób, różna jest forma. I na przykład w Madrycie jest bardzo ciekawe rozwiązanie polegające na tym, że miasto Madryt stworzyło sieć bezpłatnych parkingów, na które, aby skorzystać z miejsca parkingowego, trzeba zalogować się przez internet i jakby zarezerwować miejsce. I wtedy to jest bezpłatne. Natomiast jeżeli kierowcy nie uda się, bo już nie będzie miejsca, albo zapomni, albo coś się wydarzy, nie będzie miał tego zarejestrowanego miejsca parkingowego w centrum miasta, a je mimo to wjedzie, to płaci opłatę, nie pamiętam, ale to są jakieś gigantyczne pieniądze. To jest rzędu wielkości kilkudziesięciu euro. Oczywiście ja nie mówię o tym, żeby powstało teraz dużo parkingów na Półwyspie Helskim, bo to jest technicznie niemożliwe, ale to jest jeden ze sposobów. Reglamentować. Oczywiście, i to jest kluczowa sprawa, równolegle z rozwojem transportu publicznego. Czy to jest z jednej strony kolej, czy to są z drugiej strony promy elektryczne, o których rozmawiamy, to jest też kwestia do dyskusji. To musiały powstać prawdopodobnie szczegółowe opracowania, analizy, które by wykazały co i w jaki sposób trzeba byłoby zrobić. Ale oczywiście ograniczenie, nie zamknięcie Helu, nie zamknięcie, ale ograniczenie roli transportu samochodowego na Półwyspie Helskim musi postępować równolegle z wzrostem roli transportu publicznego.
Oczywiście, no, absolutnie należy zdawać sobie sprawę, że tylko i wyłącznie rozwój różnych środków transportu, które poprawią dostępność turystów, rozwiąże ten problem, ale myślę, że tam, gdzie można zastosować takie ograniczenie na zasadzie dostępności na przykład samochodów elektrycznych, które są bezemisyjne i stworzenie sieci parkingów, to jest to rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe. Można zachęcać ludzi do korzystania z komunikacji rowerowej, można zachęcać ludzi do korzystania z komunikacji autobusowej na przykład, lub mikrobusami. W tym wypadku my akurat proponujemy mikrobusy i autobusy elektryczne. Ale jest też cały czas kwestia kosztów, a także ja podkreślę tutaj w odpowiedzi na któryś z SMS-ów, że również kwestie bezpieczeństwa i połączenia drogą morską na Hel jest to bardzo ważne. W wypadku jakichkolwiek zatorów i jazdy samochodem, które nawet ciągną się około 3 godzin, no to przepłynięcie takiej trasy naszym proponowanym promem elektrycznym może zająć około 50 minut do godziny i to też również mogło posłużyć służbom ratowniczym do korzystania z takiego szybkiego transportu.
No a gdyby policzyć emisję spalin na przykład, to w ogóle jest bardzo za promem elektrycznym.
Absolutnie,
napisał do nas
absolutnie
pan Marek z Gdyni: prom elektryczny na zatoce jak najbardziej, przy niewielkim falowaniu inaczej niż na wielkim morzu można te promy napędzać silnikiem z wirującym kołem procesyjnym. A teraz ja mam pytanie do Michała Pasiecznego, bo tutaj mówimy o tym systemie parkingów, o tym, żeby zachęcać, żeby dojechać, a potem przesiąść się na komunikację zbiorową. Bardzo duża inwestycja w postaci węzła integracyjnego w Rumi będzie powstawać, jest już tak naprawdę zapowiedziana. Jakie państwo macie oczekiwania? Czy w jakiś sposób myślicie, że inwestycje właśnie w ten taki złożony system poprawią sytuację drogową w waszym mieście?
Z całą pewnością w jakimś stopniu poprawią, z tego względu, że już widzimy, jak mieszkańcy parkują w okolicznych uliczkach, niekoniecznie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, jak rowery są przypinane do płotów, także taki węzeł integracyjny, gdzie będzie miejsc parkingowych ponad 200 na samochody, będą też miejsca parkingowe dla rowerów, gdzie doprowadzimy autobusy, powstanie tunel, dzięki czemu będziemy mogli również przejechać tutaj i samochodami na skróty. I oprócz tego nasi mieszkańcy często jeżdżą do Gdyni Chyloni, gdzie parkują i przesiadają się na szybką kolej miejską. Także z całą pewnością to ulży i będzie to wykorzystywane. Zresztą no, możemy popatrzeć na świat, jak się rozwijał. My jesteśmy opóźnieni w stosunku do wielu, wielu miast i bierzmy przykład z tych miast, które sobie poradziły, które właśnie postawiły na transport kolejowy, na węzły integracyjne, przesiadkowe i to jest przyszłość. Na dzień dzisiejszy my bez dodatkowej siatki dróg nie jesteśmy w stanie za 10-15 lat obsłużyć tej ilości samochodów.
A panie burmistrzu, jaka tu jest perspektywa czasowa i ile taki duży węzeł integracyjny, gdzie tak jak mówimy jest dworzec kolejowy, jest 200 miejsc parkingowych, autobusy, cała infrastruktura na przykład rowerowa, ile to kosztuje? Czy średniej wielkości miasto jak Rumie po prostu stać na to, żeby taki program długofalowo systematycznie realizować?
My będziemy to realizowali dzięki środkom unijnym z integrowanych inwestycji terytorialnych. Podobnie jak inne miasta, Trójmiasta Dużego, jak i okolicznych też miast Reda, Wejherowo, Pruszcz Gdański, Tczew. Także cała nasza aglomeracja, cała metropolia postawiła na węzły integracyjne. Jeśli chodzi o koszt Janowa, jest szacowany na około 30 milionów złotych. I no, my wierzymy w to, że to się uda. Realizację pierwszego etapu już się zaczęła, natomiast jest to inwestycja szybkiej kolei miejskiej, ponieważ powstanie nowy peron zupełnie znacznie bardziej bezpieczny, powstaną windy, zadaszenie peronu i schodów, a my w drugim etapie jako miasto wejdziemy. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że dworzec Janowski, który wybudowany został, ma już swoje lata i należy go absolutnie zmienić, unowocześnić. Na pewno będzie węzłem przesiadkowym, tak, gdzie znacznie większa ilość osób będzie mogła z niego korzystać.
Państwo piszecie bardzo dużo, bo widzę, że rzeczywiście kwestia floty czy elektrycznej, czy ograniczenia na ruchu na Helu budzi ogromne emocje. Pan Piotr napisał o bardzo ważnej rzeczy, że do niedawna bilety były tanie, bilety na białą flotę czy na tramwaje wodne były tanie i korzystało z nich naprawdę dużo ludzi, a teraz są dużo droższe i korzystają z nich przede wszystkim turyści. A jest jeszcze jedna propozycja, tu już prawie technicznie opisana, duży parking przed Puckiem i darmowy bus do portu, a dalej na Hel tylko białą flotą. To z punktu widzenia klastra to takie SMS-y to chyba jak miód na serce.
To miód na nasze serce, bo to właśnie rozwiązanie my proponujemy. Jesteśmy również po rozmowach z samorządami, z samorządem powiatu puckiego i koledzy samorządowcy również takie rozwiązanie popierają. Mamy być zaproszeni na następne posiedzenie konwentu samorządowego w powiecie puckim i tam będziemy te sprawy referować. Natomiast również jesteśmy w kontakcie z gminami, samorządami zrzeszonymi w metropolii, czyli Gdańsk, Gdynia, Sopot, obszar metropolitalny i tam będziemy również chcieli przedstawiać wizję promu, a mówiąc szczególnie, chcielibyśmy przedstawiać całą wizję transportu zelektryfikowanego, całego systemu, który postulujemy w inteligentnych specjalizacjach Pomorza. Ja myślę, że tutaj należy podziękować panu burmistrzowi za nawiązanie do tego, że nie chcemy stać się za ściankiem Europy i powinniśmy korzystać z funduszy unijnych i myślę, że to jest też przed nami, ponieważ cały świat buduje rozwój, buduje innowacje na programach badawczo-rozwojowych. Również nasz klaster taki program realizuje w dużym unijnym programie Horyzont 2020 i tam wspólnie z kolegami z Hiszpanii, z Włoch i z Niemiec budujemy projekt, który pozwala na wykorzystanie technologii intermodalnych, więc to łączy się również z naszą tematyką, bo chcemy, żeby połączenia elektryczne były również intermodalne i te punkty, o których rozmawialiśmy, komunikacyjne, łączyły ze sobą. Także statki, o których piszą tutaj radiosłuchacze, które są dla nich bardzo ważne, połączenia kolejowe, połączenia samochodowe, a nawet połączenia rowerów elektrycznych.
Troszeczkę odchodząc od samego Helu, czy tej części powiatu puckiego, od kilku tygodni na Pomorzu bardzo dużo mówi się o tym, o czym między innymi Paweł Rydzyński wspominał, czyli trasie kolejowej Gdynia-Słupsk, zmianach, które miałyby tam następować. Także o tym, kiedy powstanie droga S6, czyli w kierunku Szczecina. I tu właśnie pytanie do Pawła Rydzyńskiego. Na ile ważna dla rozładowania jakby tego, co się dzieje wokół Trójmiasta, byłyby te kwestie związane z drugim torem do Słupska?
No, są podzielone zdania na ten temat. Oczywistą sprawą jest, że zarówno samorządowcy z szeroko pojętej ziemi słupskiej, jak i, nazwijmy to, opiniotwórcze środowiska, tak, mieszkańcy stowarzyszenia bardzo silnie lobbowały, odbywały się protesty, to też wiemy, znana była sprawa, tak, problemów aktywistki ze Słupska, tam prezydent Biedroń się angażował w jej obronę. Oczywiście drugi tor na całej trasie do Słupska, no, rozwiązałby całkowicie problem konstrukcji rozkładu jazdy, natomiast no, jest
to jest uzasadnione zapotrzebowaniem pasażerów.
Polskie linie kolejowe nie podjęły jeszcze decyzji odnośnie wariantu przebudowy tej linii do Słupska, pomiędzy Gdynią a Słupskiem. Wszystko czy wiele wskazuje na to, że drugi tor będzie i na tym można ten wątek jakby zakończyć. Oczywiście pan redaktor wspomniał o drodze S6, która również jest kluczowa, bo nie możemy niestety, powiem wprost, niestety z mojego punktu widzenia, ale potępiać w czambuł transportu samochodowego, no bo jednak pamiętajmy o tym, że...
No jednak ulubiony transport Polaków.
Niestety, no i on się zwiększa procentowo, bo procentowy udział kolei w obsłudze podróżnych w Polsce wynosi w tej chwili około 7%. W poprzedniej dekadzie wynosił 12%, więc ten udział spada, głównie z powodu oczywiście zwiększenia roli motoryzacji indywidualnej, bo liczba pasażerów pociągów nieznacznie rośnie, natomiast ogólnie wzrasta mobilność Polaków, liczba odbywanych podróży, natomiast no, biorąc pod uwagę jakby wzrost dostępności samochodów i też bogacenie się społeczeństwa, no... najbardziej korzysta z tego wzrostu mobilności niestety transport samochodowy.
Państwo piszecie o różnych, także pokrewnych sprawach i tutaj jeden z naszych słuchaczy przysłał na numer, przypomnę, 603-060606 takie przypomnienie, prośbę, że ścieżka rowerowa na Półwyspie jest w katastrofalnym stanie, szczególnie w pobliżu Helu, no i trzeba by coś zrobić, trzeba by to wyremontować, więc tutaj zwracamy się z apelem w imieniu użytkowników. Oczywiście zimą może ma to mniejsze znaczenie, ale już niedługo zakładamy, że będzie można wyruszyć na rowerowe eskapady. Są też pytania związane z tym, ile by musiało kosztować bilety właśnie związane z promem elektrycznym, bo to dobrze się mówi, że kolejne jednostki byłyby tańsze, natomiast w praktyce to jest tak, że te koszty nowoczesnych technologii no czasami ograniczają taki dostęp do korzystania z nich. Czy w tym momencie byłaby rola samorządu wojewódzkiego, czy w inny sposób, ja nie lubię słowa dotacje, no ale jakieś wsparcie, żeby ten transport nowoczesnym promem elektrycznym po prostu nie zabijał i nie zniechęcał ceną.
Proszę Państwa, cały świat idzie w kierunku ograniczenia kosztów i ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Innowacje prowadzą do tego, żeby te koszty stawały się mniejsze i tu mamy na dowód te promy elektryczne i te promy hybrydowe, które wchodzą w tej chwili do użycia. Takim kolejnym przykładem jest jednostka hybrydowa, którą budują polskie stocznie i mamy również przyjemność brać udział w takich pracach, ponieważ członek naszego klastra, firma Stogda, realizuje prace konstrukcyjne związane z tą jednostką. I na tych przykładach muszę powiedzieć, że koszty eksploatacji zgodnie z naszymi wyliczeniami są około 5 razy niższe. W związku z tym bilet, który moglibyśmy zaproponować, na pewno będzie tańszy, a ja myślę, że on powinien być ustalany na poziomie dotychczasowych biletów, które były podczas komunikacji tramwajów wodnych, czyli one powinny być około 5-10 zł, czyli dostępne dla wszystkich. I myślę, że to jest oczekiwania społeczne i myślę, że to można zrealizować właśnie dzięki temu, że będą to jednostki nowoczesne, będą to jednostki atrakcyjne, będą to jednostki, które przyciągają następnych turystów, również zagranicznych, bo w związku z tym, że jesteśmy dzisiaj w porcie lotniczym, docierają do nas głosy, że niektóre linie lotnicze chciałyby robić połączenia do Gdańska i na Hel, ale jeżeli turyści dowiadują się o tych korkach, które ich czekają, nie chcą uczestniczyć. Jest to zniechęcające i uruchomienie takiego połączenia promowego w formule szybkiej, która mogłaby nawet mówimy tutaj o 30 minut, żeby taka jednostka docierała na Hel, ale normalnie myślę, że w ciągu godziny, około 50 minut taki rejs mógłby trwać. Poza tym ma on również walory poznawcze. Wiele osób z południa Polski chce zapoznać się z morzem, chce uczestniczyć w żegludze, chce po prostu poznać nasze polskie morze i to jest dla nich największa atrakcja turystyczna, którą możemy zaoferować.
Tak, a ja pozwolę sobie wejść słowo, ale pamiętajmy też o tym, że od półtora roku można sprzed lotniska, znaczy nie ma bezpośrednich pociągów w tym momencie, ale technicznie jest to absolutnie możliwe, sprzed lotniska dojechać bezpośrednim pociągiem nie tylko na Her, ale do Władysławowa, do Jastarni, do Chałup, każde miejsce na Półwyspie.
No to dzięki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, ale też przypomnijmy, PKM nie jest zelektryfikowana i to jest kolejne wyzwanie przed samorządem naszego regionu. Trochę się rozmarzyliśmy, opowiadaliśmy o tym, jakby mogła wyglądać sytuacja transportowa, a w przypadku Rumi, jak będzie wyglądała już w najbliższej przyszłości. Przypomnę, jesteśmy dzisiaj na lotnisku w Gdańsku, a w naszym studio gościli dzisiaj Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, Paweł Rydzyński, ekspert rynku transportowego i Marek Świeczkowski z klastra transportowo-logistycznego. A ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. To był program Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Artur Kiełbasiński. Do widzenia.
Dziękujemy. Do widzenia.